Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Podczas mszy krzyżma w Watykanie papież wskazał Jana Pawła II jako wzór świadectwa wiary w zlaicyzowanym świecie.
W Wielki Czwartek Kościół, obchodząc pamiątkę ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa, rozpoczyna Triduum Paschalne.
21 kwietnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Tadeusz Cieślak.
Chrześcijanie są ludem kapłańskim dla świata, przypomniał papież podczas wielkoczwartkowej mszy krzyżma w Bazylice Watykańskiej. Na tej liturgii święci się olej, którym namaszcza się katechumenów przed samym chrztem. Olej do namaszczenia chorych i krzyżmo używane przy udzielaniu bierzmowania oraz święceń kapłańskich i biskupich. Obejmują one, wskazał Benedykt XVI, istotne wymiary chrześcijańskiej egzystencji, rodząc zarazem określone pytania.
Czy jesteśmy naprawdę sanktuarium Boga w świecie i dla świata? Otwieramy ludziom dostęp do Boga, czy raczej go zakrywamy? Czy my, lud Boży, nie staliśmy się może w wielkiej części ludem niedowiarstwa i oddalenia od Boga? Czy nie jest prawdą, że Zachód, centralne kraje chrześcijaństwa, znudziły się swą wiarą oraz własną historią i kulturą? Nie chcą już znać wiary w Jezusa Chrystusa. Mamy powód, by wołać teraz do Boga. Nie dopuść, byśmy się stali nieludem. Daj, byśmy Cię uznali na nowo. Mimo całego wstydu za nasze błędy, nie możemy jednak zapominać, że także dziś istnieją świetlane przykłady wiary. Że także dziś są ludzie, którzy przez swą wiarę i miłość dają nadzieję światu. Kiedy 1 maja zostanie beatyfikowany Jan Paweł II, pełni wdzięczności będziemy myśleli o nim jako o wielkim świadku Boga i Jezusa Chrystusa w naszych czasach. Wraz z nim pomyślmy o wielkiej liczbie tych, których beatyfikował i kanonizował. Dają nam oni pewność, że obietnica Boga i Jego misja również dziś nie padają w próżnię.
Po homilii biskup Rzymu wraz z koncelebrującymi z nim 1500 księżmi przybyłymi do Bazyliki Świętego Piotra odnowił przyrzeczenia kapłańskie.
Papieski program wieczorny obejmuje mszę Wieczerzy Pańskiej w Bazylice Laterańskiej, rozpoczynającą Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Zebrane podczas niej ofiary przeznaczy się na pomoc Japończykom dotkniętym trzęsieniem ziemi i tsunami.
Co roku w Wielki Piątek organizuje się w całym kościele modlitwy za chrześcijan Ziemi Świętej i kolektę. Przeznacza się ją na utrzymanie sanktuariów w miejscach związanych z dziejami zbawienia, głównie zaś na dzieła duszpasterskie, charytatywne, wychowawcze i społeczne, jakie Kościół prowadzi tam dla miejscowej ludności. Stara się on zapewnić chrześcijanom i wszystkim potrzebującym minimum egzystencji. Prowadzi instytucje służby zdrowia, oświatowe i kulturalne, dostępne dla wszystkich niezależnie od przynależności religijnej.
Aktualność wielkopiątkowej kolekty na Kościół w Ziemi Świętej przypomniał specjalnym listem prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. W swym dorocznym przesłaniu kardynał Leonardo Sandri zwrócił uwagę, że Ziemia Święta oczekuje od Kościoła Powszechnego braterskiej pomocy. Odczuwane są w niej skutki nasilenia przemocy przeciw chrześcijanom na Bliskim Wschodzie.
Bliskowschodni chrześcijanie, jak pisze prefekt Watykańskiej Dykasterii, doświadczają aktualności męczeństwa i cierpią brak trwałego pokoju. Najbardziej niepokoi ich niewstrzymany eksodus. Pewne pozytywne sygnały nie wystarczą, by odwrócić bolesną tendencję chrześcijan do emigracji, która pozbawia cały region najbardziej żywotnych sił, jakimi są młode pokolenia. Kardynał Sandri przypomina słowa papieża o potrzebie pokoju dla zapobieżenia emigracji chrześcijan, wygłoszone na zakończenie ubiegłorocznego synodu biskupów dla Ziemi Świętej. Przytacza też fragment jego posynodalnej adhortacji Verbum Domini. Im bardziej dostrzegamy powszechność i wyjątkowość osoby Chrystusa, z tym większą wdzięcznością patrzymy na tę ziemię, na której Jezus się narodził, żył i oddał samego siebie za nas wszystkich. Chrześcijanie, którzy żyją na ziemi Jezusa, dając świadectwo wiary w zmartwychwstałego, powinni być dla Kościoła Powszechnego nie tylko światłem wiary, lecz także zaczynem zgody, mądrości i równowagi w życiu społeczeństwa, które tradycyjnie było i nadal jest pluralistyczne, wieloetniczne i wieloreligijne, pisał Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej o Słowie Bożym.
Centralnym miejscem liturgii Wielkiego Czwartku i całego Triduum Paschalnego w Jerozolimie jest Bazylika Zmartwychwstania. Uroczystej Eucharystii Wieczerzy Pańskiej, celebrowanej w godzinach porannych ze względu na obowiązujące reguły status quo, przewodniczył łaciński patriarcha Jerozolimy Fuad Tual. Była to jednocześnie msza krzyżma.
W wielkoczwartkowej Eucharystii z patriarchą wzięli udział nuncjusz apostolski, 5 biskupów, około 230 kapłanów oraz tłumy wiernych i pielgrzymów. W homilii arcybiskup Tual przypomniał służebny wymiar umycia nóg apostołom, podkreślając m.in., że my, podobnie jak Piotr, często nie rozumiemy gestu Jezusa, ani też nie pojmujemy racji i potrzeby męki, która dla wielu jest skandalem. Po homilii przed kaplicą grobu Bożego patriarcha umył nogi 12 klerykom. Msza święta zakończyła się eucharystyczną procesją i złożeniem Najświętszego Sakramentu w tabernakulum przygotowanym wewnątrz grobu pańskiego. Ważnym momentem jerozolimskiej liturgii była popołudniowa modlitwa w historycznym wieczerniku. Również w tym miejscu ojciec kustosz Ziemi Świętej umył nogi 12 palestyńskim chłopcom przygotowującym się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Brat Alois, przeor ekumenicznej wspólnoty z Teze oraz kilku innych braci opuścili tę burgundzką wioskę, by świętować Wielkanoc w Rosji. Przybyli tam na zaproszenie patriarchy Cyryla. Celem pielgrzymki jest bezpośrednie zapoznanie się z liturgią, duchowością i tradycjami rosyjskiego prawosławia. Uczestniczą w niej chrześcijanie różnych wyznań z Polski, Francji, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i innych krajów.
Pielgrzymi wezmą udział w liturgiach w 4 moskiewskich parafiach prawosławnych. Ikony Matki Bożej Pocieszenia Wszystkich Strapionych, Świętych Kosmy i Damiana, Zaśnięcia Przenajświętszej Bogu Rodzicy i Świętej Męczennicy Tatiany przy Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Aleksander Karzan, odpowiedzialny za pracę z młodzieżą przy pierwszej z wymienionych wyżej parafii, podkreśla zaangażowanie wspólnoty z Teze w pracę ewangelizacyjną wśród młodzieży w ponad 25 krajach w obliczu wyzwań sekularyzowanego świata. Uczestnikami ruchu z Teze są również przedstawiciele lokalnych kościołów prawosławnych, w tym z Rosji. Po uroczystościach Wielkiego Tygodnia w niedzielę wielkanocną wieczorem uczestnicy pielgrzymki wezmą udział w nieszporach w Soborze Katedralnym Chrystusa Zbawiciela, którym przewodniczyć będzie patriarcha Cyryl. Po nieszporach skierują słowa pozdrowień do brata Alojza i innych braci z Teze. Zgodnie z tradycją pielgrzymek z Teze, każdego z pielgrzymów gościć będą parafianie wyżej wymienionych parafii prawosławnych. Oprócz oficjalnych spotkań z patriarchą w każdej parafii pełniącej rolę gospodarza, gości oczekuje oddzielny program. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Tradycyjne wielkotygodniowe procesje w Hiszpanii odbywają się nie tylko na ulicach miast, ale również w więzieniach. Niektóre z nich odwiedzają miejscowe bractwa, najczęściej z figurą Jezusa uwięzionego. W kilku procesjach udział biorą za specjalnym pozwoleniem także grupy więźniów. Zgodnie z tradycją wszyscy czekają jednak na listę ułaskawionych więźniów z okazji Wielkiego Tygodnia.
Chrześcijańska tradycja mówi, że Wielki Tydzień jest tygodniem przebaczenia, które otrzymuje się po odbyciu pokuty, mówi José María Baras, przewodniczący arcybractwa Jezusa uwięzionego z Oviedo. Jeśli chodzi o historyczne uzasadnienie zwyczaju łaskawienia więźniów w Hiszpanii podczas Wielkiego Tygodnia, to istnieją dwie wersje. Pierwsza sięga czasów rekonkwisty. W 1447 roku król Juan II z Kastylii ustanowił prawo przebaczenia z okazji Wielkiego Piątku. Na jego mocy każdego roku w ten dzień wypuszczano jednego więźnia. Druga wersja sięga XVIII wieku. W 1759 roku w Maladze wybuchła zaraza, która dziesiątkowała miejscową ludność. Władze postanowiły zawiesić publiczne celebracje. Wówczas grupa więźniów zaoferowała się, że będzie niosła na własnych ramionach obraz Jezusa El Rico w procesji. Kiedy nie uzyskali pozwolenia, wywołali bunt. Wzięli obraz i przeszli ulicami miasta, a następnie wrócili do więzienia. Zaraza ustała. Na wieść o tym król Karol II nie tylko przebaczył więźniom bunt, ale wydał polecenie, aby w każdy Wielki Tydzień został ułaskawiony jeden więzień. W tym roku Ministerstwo Sprawiedliwości ułaskawiło 17 więźniów. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Jeszcze przed Wielkanocą raport o stanie kościoła w Irlandii trafi na biurko Benedykta XVI. Poinformował o tym arcybiskup Dublina Dermot Martin, podkreślając, że delegacja watykańska zakończyła swe prace. 4 wizytatorów opracowuje jeszcze końcową wersję raportu, w którym znajdą się konkretne zalecenia. Dokładnie przed rokiem papież zdecydował o skierowaniu na Zieloną Wyspę wysłanników w celu przyjrzenia się z bliska funkcjonowaniu diecezji, seminariów i placówek zakonnych. Tamtejszy Kościół przeżywa bolesny kryzys wywołany ujawnieniem nadużyć duchownych. Benedykt XVI w liście skierowanym do irlandzkich katolików zalecił im drogę nawrócenia, postu i pokuty. Papieskie wskazania mające na celu uzdrowienie sytuacji w Kościele spodziewane są w Irlandii jeszcze przed tegorocznymi wakacjami.
Dziś na ekrany kin w Niemczech i Szwajcarii wszedł film pod tytułem Francesco i papież. Głównymi postaciami tej włosko-niemieckiej koprodukcji są Benedykt XVI i 12-letni Francesco Giuffra, solista w słynnym chórze Kaplicy Sykstyńskiej. To właśnie z perspektywy chłopca pokazany jest dzień powszedni Benedykta XVI. Niemiecki producent Peter Weckert zapowiedział, że film jest jego darem dla Kościoła i ma zafascynować młodych ludzi wiarą.
Dwunastoletni Francesco marzy o tym, by móc kiedyś zaśpiewać przed samym papieżem. Film dokumentalny pokazuje go w Watykanie podczas regularnych i trudnych prób chóru, na indywidualnych lekcjach śpiewu i podczas mszy świętej. Na tle jego opowiadań widzimy też Benedykta XVI spacerującego w ogrodach Castel Gandolfo, w prywatnych apartamentach oraz podczas podróży apostolskich. Ich drogi krzyżują się, gdy Francesco zostaje wybrany do odśpiewania corocznego solo przed Ojcem Świętym. Tym samym spełnia się marzenie 12-letniego chłopca. Film dokumentalny Francesco i papież to opowieść o dorastającym chłopcu, papieżu w jego prywatnych momentach życia, ale przede wszystkim o muzyce sakralnej. Kamera zagląda za kulisy najstarszego na świecie chóru. Kapela Sistina został założony przez Grzegorza I w VI wieku, choć swoją nazwę przyjął wieki później. Do dziś chór ten wzbogaca papieskie liturgie, co pokazuje również najnowszy film Francesco i papież. Od dziś zobaczyć go można w niemieckich i szwajcarskich kinach. Producent filmu na razie nie zdecydował o ewentualnej dystrybucji w Polsce. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Szerząca się przemoc nie powstrzyma ogłoszenia niepodległości południowego Sudanu. W ten sposób biskup pomocniczy z Chartumu komentuje napiętą sytuację w Sudanie. Od kilku tygodni w całym kraju dochodzi do eskalacji przemocy, która w mniemaniu niektórych sił miałaby położyć kres utworzeniu w lipcu 54. niepodległego państwa Afryki. Biskup Daniel Adwok wzywa rząd do ukrócenia konfliktu u korzeni. Przypomina zarazem, że aż 98% głosujących w styczniowym referendum opowiedziało się za niepodległością południowej części kraju.
Sytuacja jest niełatwa także z humanitarnego punktu widzenia. Szacuje się, że 750 tysięcy Sudańczyków w najbliższych tygodniach przeniesie się na południe. Oznacza to poważne wyzwania, gdy chodzi o zapewnienie im dachu nad głową, wyżywienia i pracy. Część ludności postanowiła pozostać na północy Sudanu. Biskup Adwok wyraził nadzieję, że rząd w Chartumie zapewni im bezpieczeństwo, zapobiegając m.in. wprowadzeniu w życie antychrześcijańskiej polityki, którą od dawna zapowiadają islamscy ekstremiści.
Episkopat Gwatemali wezwał do ujawnienia źródeł finansowania partii politycznych. W tym środkowoamerykańskim kraju rozpoczęła się właśnie kampania przed zapowiedzianymi na wrzesień wyborami powszechnymi. Patrząc na liczbę reklam, pytamy się, skąd politycy mają na to wszystko pieniądze, czytamy w liście pasterskim biskupów. W ich przekonaniu uchylanie się partii przed ujawnieniem źródeł finansowania jest skandaliczne i zdaje się potwierdzać pogłoski o powiązaniu świata polityki z kartelami narkotykowymi.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.